Przeczytajmy 1 Mojżeszową, 38 rozdział. Cały rozdział przeczytamy. 1 Mojżeszowa 38. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z Adullam imieniem Hira. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego imieniem Szua i pojął ją za żonę i obcował z nią. A ona poczęła i urodziła syna, któremu dał na imię Er. I poczęła znowu i urodziła syna i nazwała go Onan. Potem jeszcze raz urodziła syna i nazwała go Szela. Przebywała zaś w Kezybie, gdy go urodziła. Juda wziął dla Era swego pierworodnego żonę, której było na imię Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem i dlatego Pan pozbawił go życia. Wtedy rzekł Juda do Onana: obcuj z żoną brata swego i wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego i jego pozbawił życia. Wtedy rzekł Juda do Tamary, synowej swojej, zamieszkaj jako wdowa w domu ojca twego, aż podrośnie Szela, syn mój. Myślał bowiem, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. I poszła Tamar i mieszkała w domu ojca swego. A po upływie wielu dni umarła córka Szuły, żona Judy. Gdy minął czas żałoby, przyszedł Juda z przyjacielem swoim Hirą z Adullam do Timny, do tych, którzy strzygli jego owce. A gdy doniesiono Tamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc swoje owce, zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną i usiadła przy bramie wejściowej do Enaim, położonego przy drodze do Timny, bo wiedziała, że Szela już dorósł, a nie dano mu jej za żonę. A gdy ją Juda zobaczył, myślał, że to nierządnica, bo zakryła swą twarz. Wtedy zszedł z drogi ku niej i rzekł: pozwól, że będę obcował z tobą. Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa. I odpowiedziała: co mi dasz za to, że będziesz obcował ze mną? Rzekł: poślę ci koźlątko z trzody. A ona rzekła: czy dasz zastaw, póki go nie przyślesz? Rzekł: co ci mam dać w zastaw? A ona powiedziała: swoją pieczęć, swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej i obcował z nią, a ona poczęła z niego. Po czym wstała i odeszła, a zdjąwszy z siebie zasłonę, odziała się w szaty wdowie. Potem posłał Juda koźlątko przez przyjaciela swego z Adullam, aby odebrać zastaw z ręki owej kobiety, ale jej nie znalazł. A gdy pytał mężów tej miejscowości, mówiąc: gdzie jest nierządnica, która siedziała przy drodze w Enaim? Ci odpowiedzieli: nie było tu nierządnicy. Wrócił więc do Judy i rzekł: nie znalazłem jej. Lecz i ludzie miejscowi powiedzieli: nie było tu żadnej nierządnicy. Wtedy rzekł Juda: niech sobie to zatrzyma, obyśmy tylko nie stali się pośmiewiskiem. Posłałem przecież to koźlątko, a ty jej nie znalazłeś. Po upływie około 3 miesięcy doniesiono Judzie: Tamara, synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy Juda rzekł: wyprowadźcie ją i spalcie. A gdy wyprowadzono ją, posłała do teścia swego i kazała mu powiedzieć: jestem brzemienna z męża, do którego należą te rzeczy. I rzekła: rozpoznaj, czyja to pieczęć, sznur i laska. Wtedy Juda poznał je i rzekł: ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi memu Szeli. Potem już z nią nie obcował. Gdy zbliżył się czas jej porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. A gdy rodziła, jedno wysunęło rączkę. Wtedy położna wzięła nić szkarłatną i uwiązała ją wokół rączki, mówiąc: ten wyszedł pierwszy. Lecz zdarzyło się, że ono cofnęło rączkę swoją i wyszedł z łona brat jego. Wtedy rzekła: jakżeś to sobie utorował przejście? I nazwała imię jego Perez. A potem wyszedł brat jego, na którego rączce była nić szkarłatna, i nazwano imię jego Zerach. Tego rozdziału są, możemy powiedzieć, okropne. Wstydzimy się tego wszystkiego, co tu jest napisane, co ci ludzie zrobili. Co zrobił Juda, co zrobiła Tamar. I jest to nawet dla nas niewygodne, żeby o tym czytać. Możemy się zastanawiać, mówiliśmy to poprzednio, dlaczego taki rozdział w ogóle znalazł się w Biblii? Ale na jednym zdaniem możemy podsumować, że na tle tego, jak bardzo upada człowiek, jeszcze bardziej wyraźnie widać Bożą łaskę, która podnosi człowieka z upadku. I to jest tak naprawdę główny temat tego rozdziału. I tylko dlatego ta historia, która jak wiele innych historii grzeszników nie odbiega swoją, jakby tutaj swoją treścią i okropnością od tego, do czego ludzie w swojej cielesności są zdolni, ona tylko dlatego się tutaj znalazła. Dlatego, że widzimy cudowne Boże działanie w pośród upadku człowieka. I bo gdyby nie to, jak Bóg zadziałał w życiu tych ludzi, ta historia nikogo by nie interesowała. I nic ciekawego nie mówi nowego o tym, do jakich grzechów jest człowiek zdolny. I powiedzieliśmy, że już sobie poprzednio, że widzimy tutaj po pierwsze upadek Judy jako człowieka wierzącego, po drugie upadek Judy jako ojca, teścia i wdowca. I to powiedzieliśmy, że po pierwsze jako człowiek wierzący, Juda, wychowany w domu osób wierzących, tak możemy powiedzieć, wychowany w rodzinie wierzącej, po pierwsze opuszcza tą rodzinę. To się dzieje, jak czytamy, w tym czasie, kiedy bracia sprzedali Józefa do Egiptu. W tym czasie opuszcza tą swoją rodzinę, swoich braci, ojca i postanawia rozpocząć swoje życie samodzielnie. Uważa, że bez wsparcia wierzącego ojca, bez rodziny jest sobie w stanie lepiej poradzić i bez więzi z rodziną, bez modlitwy, poradzi sobie lepiej. A społeczność z wierzącymi była dla niego ciężarem. Po drugie, wiedzieliśmy, że Juda wybiera sobie przyjaciela ze świata. Mąż z Adullam imieniem Hira. I to również mówiliśmy, że y, Nie ma nic złego, żeby mieć znajomych w świecie, ale uczynić pierwszego powiernika, najbliższego przyjaciela, wybrać sobie z osób niewierzących, to ogromny błąd. Bo cóż doradzi w trudnej sytuacji, jak wesprze w trudnej sytuacji niewierzący przyjaciel człowieka wierzącego? Jakiej rady udzieli? Jaką drogą pokieruje? I mówiliśmy, że Biblia w wielu miejscach ostrzega przed takimi relacjami. Przypowieści 22-24. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. 2 Tesaloniczan 3-6 mówi: nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Mówiliśmy o tym, że słowo stronić jest użyte z języka marynarzy, aby unikać skał przybrzeżnych, o które statek może się rozbić. I powiedzieliśmy, że z pierwszych błędów Judy pojawia się następny, że gdy zamieszkał wśród niewierzących, zauważył świecką, kananejską dziewczynę, zauroczył się i wziął ją sobie za żonę. Tak czytamy, że Juda, który miał pradziadka, pradziadek zaprzysiągł swojego sługę, aby dla jego syna nie wziął sobie niewierzącej dziewczyny, Kananejki, który miał taką tradycję, który znał tą historię. Juda miał babcię, która powiedziała, że woli umrzeć, niż gdyby jej syn, Jakub, miał sobie wziąć żonę spośród niewierzących Kananejek. Juda, widząc skutki dla życia swojego brata, właściwie to nie był jego brat, tylko był jego wujek, Ezaw, brat jego ojca, widząc skutki, jakie miało na życie Ezawa wzięcie sobie żon spośród Kananejek, jaki to miało negatywny wpływ na dom, powiedział: ja wiem lepiej. Ja to zrobię po swojemu. Możemy powiedzieć: cóż za zuchwałość ze strony Judy, tak się zachować wobec rodziny. Wiedział, jakie koszty ponosili jego przodkowie, aby znaleźć wierzących partnerów. A jednak sam zrobił po swojemu. Dalej co przecież tam Szymon, kto tam przyszedł? Okej. Myślałem, że ktoś jeszcze przyszedł. I zobaczcie, gdy w Sychem Dina została zhańbiona przez księcia Sychem, razem z braćmi Juda powiedział: nie możemy uczynić tego, aby naszą siostrę wydać za człowieka nieobrzezanego, bo to byłoby hańbą dla nas. A człowieka niewierzącego nie możemy jej dać. A tutaj odwraca standardy i nagle dla niego samego nie ma przeszkód. Widzimy to podwójne standardy. Widzimy, że Juda całkowicie odchodzi do świata. Nic, w czym się wychował, się dla niego nie liczy. A więc widzimy tutaj ten upadek Judy jako człowieka wychowanego w domu ludzi wierzących. Ale dalej ten jego upadek się tylko pogłębia, bo również widzimy upadek jego jako ojca. Z tej relacji, z tą niewierzącą żoną, której nawet imienia nie mamy podanego w Biblii, rodzą się trzej synowie, z których pierwszy jest tak zły, że Pan Bóg go pozbawia życia. Widzimy też, że z Onanem dzieje się podobnie, z drugim synem. I Juda traci dwóch synów, którzy prowadzili bardzo złe życie przed Bogiem. Mamy wyraźnie powiedziane, że Pan Bóg zabiera im, że to Bóg zabiera im życie. Bóg nie może patrzeć na to, co robili. I widzimy też, że w myśleniu Judy zamiast refleksja, może coś ja złego zrobiłem, może ja źle wychowałem tych synów, chociaż nie widzimy w tekście, aby cokolwiek ich wychowywał, aby czegokolwiek ich uczył, aby jakąkolwiek tradycję swojego domu, przodków swoich, aby opowiadał o obietnicach Bożych, aby opowiadał o przymierzu, aby opowiadał o przyszłości, jaką Pan Bóg roztoczył przed Abrahamem, aby cokolwiek z tego nauczał swoich synów. Nic tam nie było. To nawet śmierć dwóch synów nie doprowadziła do refleksji Judy nad tym, że to jego życie zmierza w złym kierunku. Mało tego, winą za śmierć swoich synów obarcza Tamar, bo odprawia ją z domu i mówi w 11 wierszu. Wtedy rzekł Juda do Tamary, synowej swojej, zamieszkaj jako wdowa w domu ojca twego, aż podrośnie Szela, syn mój. Myślał bowiem, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. Więc widzimy, że odsyła ją i raczej nie zamierza wywiązać się ze swojego obowiązku, ani jako ojciec, ani jako teść wobec Tamar, którą zresztą, jak czytamy, wygląda na to, że sam Juda był inicjatorem tego małżeństwa Tamar z Erem, bo czytamy w 6 wierszu, Juda wziął dla Era swego pierworodnego żonę, której było na imię Tamar. Następnie porzuca Tamar, odsyła ją do domu swego ojca, bo boi się o swojego trzeciego syna. Jakby to Tamar była przyczyną ich zgonów. I wreszcie cała sytuacja upadek Judy jako wdowca. Widzimy, że Juda jako człowiek żyjący w Kanaanie nabiera zwyczajów kanaańskich. Czas strzyżenia owiec był czasem żniw, czasem pogańskiego folgowania swoim pożądliwością. I Juda, nie wiemy, czy miał to w zwyczaju, Biblia nam tego nie mówi, ale ulega pokusie i wdaje się w niemoralną relację z przydrożną kobietą. I czytamy, że gdy dowiaduje się, że Tamar jest w ciąży, bez zapoznania się z sytuacją, bez oceny, co tam się stało, od razu mówi: super okazja, pozbędziemy się Tamar. Zrzucimy tą odpowiedzialność z siebie i z Szeli. Spalić ją. Wydaje wyrok. Dopiero gdy okazuje się, że to on jest sprawcą tego cudzołóstwa, dopiero wtedy Pan Bóg sprawia, że oczy mu się otwierają. A więc widzimy tutaj nadmiar grzechu w życiu jednego człowieka. W tym wyroku na śmierć dla Tamar widzimy nie tylko cudzołóstwo, ale widzimy też hipokryzję. To życie według podwójnych standardów Judy. Gdy chodziło o Dinę, jego siostrę, precz z niewierzącymi. Gdy chodziło o jego własne małżeństwo, okej, nie ma sprawy. Gdy chodziło o grzech Tamary, cudzołóstwo, spalić. Ale przecież spalony powinien być również on. Pan Bóg kazał zgładzić jedną i drugą osobę, która w tym uczestniczy. Ostatecznie widzimy, że ten chroniony Szela, który miał być uwolniony od Tamar, w ogóle nie ma dzieci. Nie czytamy o żadnym potomstwie później Szeli. Juda, który wydawał się być, jak to mówią w wyścigach, na pole position, na pierwszym miejscu startowym, do tego, żeby być dziedzicem duchowym. Miał wszystkie predyspozycje do tego, żeby być głową rodziny. Mieć liczne potomstwo, przez które jego imię będzie podtrzymane i obietnice Boże się wypełnią, ten Juda zostaje bezdzietny, bez potomstwa. A jednocześnie w swoim życiu zachowuje się niemoralnie, postępuje jak człowiek bez serca, jest zakłamany. Czwarte pokolenie po Abrahamie. i widzimy, że to historia byłaby smutną historią jak wiele innych, gdyby nie Boża łaska. Bóg okazuje nam tutaj potrójną łaskę w całej tej sytuacji. Po pierwsze, Bóg okazuje w całej tej trudnej sytuacji łaskę Tamar. Bóg okazuje jej łaskę. Widzimy, przez co Tamar przeszła. Najpierw wydana za złego człowieka. Cóż za nadzieję, cóż za, proszę, pierworodny, potężny mężczyzna z porządnej rodziny, zamożnej. Umiera. Pan Bóg go zabiera. Zły człowiek. Przeżyła lata, nie wiemy jak długo. Przeżyła czas życia ze złym człowiekiem. Następnie została oszukana i skrzywdzona przez Onana. Następnie została bez swojej winy oskarżona, nie wprost, co prawda, ale oskarżona o śmierć pozostałych swoich tych mężów. Odesłana do swojego ojca, że ma czekać na trzeciego, aby został jej mężem, a następnie odarta ze złudzeń, że zostanie wydana za tego trzeciego brata. A jednak w tym całym nieszczęściu widzimy, że Tamar wykazała się trzema cechami. Po pierwsze, determinacją w zmaganiu się o sprawiedliwość, w walce o sprawiedliwość. Po drugie, odwagą się wykazała, bo ryzykowała życiem, aby zawalczyć o tę sprawiedliwość. A po trzecie, wykazała się pokorą, bo bardzo się uniżyła, aby otrzymać to, co jej się słusznie należało. Aby otrzymać dzieci i dobre imię. I widzimy, że życie wdowy w tamtym czasie było bardzo trudne. Bo po śmierci rodziców zdana była, swoich rodziców, tak naprawdę zdana była tylko na pomoc innych, gdy nie miała męża. I oczywiście chciała Tamar tego uniknąć, ale też Juda uchylał się od wypełnienia swojego obowiązku wobec synowej i nie chciał dać jej tego ostatniego syna za męża. I postanowiła powalczyć o słuszną sprawę, tyle tylko, że niewłaściwą metodą. Ale widzimy, że dla takiej kobiety, która, możemy powiedzieć, pochodziła z... No to nie była najbiedniejsza warstwa społeczna, to była klasa średnia. Juda miał majątek. Ona pochodziła z znanego domu zapewne gdzieś tam. Dla takiej kobiety, która wejście w rolę przydrożnej cudzołożnicy musiało ją wiele kosztować. To nie było to, jak sobie wymarzyła swoje życie. Nie tak miało wyglądać jej małżeństwo. Do tego to było ryzyko, że zostanie zdemaskowana i zginie. Dla takiej przydrożnej cudzołożnicy, gdyby ktoś zechciał, była poza prawem, gdyby ktoś zechciał ją oskarżyć, można łatwo by ją oskarżyć i zabić. Gdyby Juda ją zdemaskował, również zostałaby oskarżona i zabita. Następnie groziło jej śmierć w momencie, gdy ludzie by się dowiedzieli, że jest w ciąży. Wszystkie te cały ten plan jej był niezwykle ryzykowny. Ryzykowała życiem. I możemy powiedzieć, że to był taki desperacki krok, wymagający poświęcenia wszystkiego w życiu, postawienia wszystkiego na jedną kartę. Albo uzyskam to, do czego mam prawo, albo umrę. Tak sobie myślała Tamar i nie wiedziała, jak ta sytuacja się skończy. I oczywiście rodzi się to pytanie, czy zrobiła dobrze? Bo możemy powiedzieć, że była to brawurowa akcja z powieści szpiegowskich. Przebranie się za kogoś innego, oszukanie i zdobycie dla siebie czegoś, co mi się słusznie należy. Ktoś może powiedzieć, w końcu do jej determinacji, do jej odwagi i do jej pokory przyznał się Bóg. Co myślicie? Co tu odpowiedzieć na to? Potrzebujemy do tego odrobinki teologii, żeby to zrozumieć. Teologii w praktyce, teologii reformowanej. Bóg nie przyznaje się do kogoś w nagrodę, że człowiek coś dobrze zrobił, ale Bóg okazuje łaskę temu, komu sam postanowi, pomimo tego, co ten człowiek zrobił źle. Bo dla Boga nikt nie jest wystarczająco dobry, aby go nagrodzić lub się do niego przyznać. Bóg okazuje Tamar łaskę i przyznaje się do niej, nawet pomimo tego, że posługuje się ona oszustwem. Możemy naśladować Tamar w jej odwadze i gotowości do ponoszenia ryzyka. Możemy ją naśladować w jej pokorze i gotowości do uniżenia się i zrezygnowania z wszystkiego, kim jest, dla sprawiedliwego celu. Ale na pewno ta sytuacja nie potwierdza czasami poglądu, który pokutuje, że dobry cel uświęca złe metody. Bóg przyznaje się do Tamar nie w nagrodę za to, co zrobiła, ale pomimo tego, co zrobiła źle, aby pokazać bogactwo swojej łaski. Bóg sprawia, wywraca na drugą stronę ludzki system wartości i sprawia, że pośród tej rodziny Judy i domu Judy, przekonanego o swojej świetności i samego Judy, kto uważa, że robi dobrze i nic sobie nie ma do zarzucenia, właśnie ta pogardzana Tamar przynosi potomstwo Judzie, który inaczej pozostałby bezdzietny. I po raz kolejny i nie ostatni Pan Bóg sprawia, że rzeczywistością staje się pierwszy list do Koryntian 1:28-29. To, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Tamar, odrzucona, staje się tą, przez którą wypełnia się obietnica dana Abrahamowi. Przez Kananejkę Bóg przynosi Wybawiciela Izraelitom. Bo wiemy, że potomstwo Tamar, Perez, był tym, który był w rodowodzie Pana Jezusa Chrystusa. Ta odrzucona Kananejka staje się tą, którą Bóg wybrał, aby przyniosła Wybawiciela Izraelitom. Tamar przez Peresa przynosi linię mającego urodzić się Mesjasza. Podobnie jak niekochana Lea, tak Tamar staje się tą, która pojawia się w linii przodków mającego nadejść Zbawiciela. Na tym polega cudowna, niezasłużona Boża łaska. A więc widzimy, że Bóg okazał łaskę Tamar. Ale widzimy też, że Bóg okazuje łaskę Judzie. Bo pomyślmy, jak zachowuje się świecki człowiek przyłapany na przestępstwie, na kłamstwie, na kradzieży. Co robi? Dalej kłamie i mówi: to nie ja. To nie moja ręka. Ten, co mnie oskarża, jest złodziejem. Jego łapcie. Tak mówiono zawsze i tak się dzieje do dzisiaj. Tak dziś świat radzi sobie. To nie ja. Juda mógł łatwo powiedzieć: pieczęć, sznur i laska, którą ma przy sobie Tamar, to została mi skradziona dawno temu. Ona od kogoś to zdobyła. I teraz pokazuje, żeby usprawiedliwić swoje cudzołóstwo. Bardzo łatwo mógł odrzucić ten argument. Był ostatecznie głową rodziny, był patriarchą. A Tamar była tylko kananejską wdową. Bezdzietną synową, w której obronie nie miał kto stanąć. Gdyby podtrzymał swój wyrok i kazał ją spalić, może gdzieś tam ktoś w okolicy by pomarudził, ale nikt by mu krzywdy nie zrobił. On był głową wielkiej rodziny, dużego majątku. Nic mu nie groziło za to. A jednak Bóg dotknął Judę tym wydarzeniem. Juda skonfrontowany z odwagą i pokorą Tamar otrzymuje od Boga to oświecenie i dostrzega grzeszność własnego postępowania. W oryginale słowa Judy czytamy je: wiersz 26. Wtedy Juda poznał je i rzekł: ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi memu Szeli. Ale te słowa sprawiedliwsza niż ja można przetłumaczyć: ona jest sprawiedliwa, nie ja. Tak te słowa brzmią w dosłownym tłumaczeniu. To jest cecha Bożego dotyku. Juda nie mówi: ja jestem winny w 70%, a ona w 30%. Juda uznaje swoją niesprawiedliwość. Boża łaska, która pozwala nam wejrzeć i dostrzec własny grzech, właśnie tak działa. Nie porównujemy własnego grzechu do grzechu innych, ale uznajemy swój grzech. Jesteśmy przerażeni własnym grzechem. Nie umniejszamy swojego grzechu przez porównanie do innych. A więc widzimy, że Juda w szczycie swojej siły, jako człowiek, który mógł zrobić co chciał i nic mu nie zagrażało, tym pozornie nieistotnym wydarzeniem zostaje tak dotknięty przez Boga, że ten silny człowiek, chodzący własnymi drogami i nie powstrzymujący się od posługiwania się złem, po raz pierwszy w życiu zachowuje się jak człowiek wierzący. Uznaje swoje grzechy i przyznaje swoją grzeszność. I nie przerzuca po raz kolejny winy na Tamar. Nie mówi: ale to ty mnie oszukałaś i ty mnie zwiodłaś w pułapkę. Nie usprawiedliwia się. Uznaje bezwarunkowo swoją winę. Od tego momentu Duch Święty zmienia życie Judy. Zaczyna zmieniać aż do takiego stopnia, że gdy staje wraz z pozostałymi swymi braćmi przed Józefem i są oskarżeni niesłusznie oskarżeni o kradzież kubka Józefa, to Juda jest gotów oddać swoje życie za życie brata Beniamina. I w ten sposób, chociaż wpierw jest gotów sprzedać Józefa do niewoli, teraz jest gotów oddać swoje życie za życie brata. I w ten sposób staje się typem Pana Jezusa Chrystusa, zapowiadającym to, na czym będzie polegać prawdziwa mesjańskość Chrystusa, o którym nikt wtedy nawet nie mógł pomyśleć. Nie będzie polegała na ludzkim przywództwie i prowadzeniu państwa Izrael na wzór Dawida. Ale mesjańskość będzie polegać na tym, że Pan Jezus Chrystus umrze, wyda się samego siebie za Boże dzieci, za swoich braci. I w ten sposób z twardego Judy powstaje nam obraz, typ mesjańskości Pana Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że Pan Bóg okazuje łaskę Tamar w tym rozdziale, ale widzimy też, że Pan Bóg okazuje łaskę Judzie. Ale jest jeszcze trzecia rzecz w tym rozdziale. Pan Bóg okazuje łaskę przez narodziny Peresa i Zeracha. Bo widzimy, że z tej ciąży, z tego grzechu, rodzą się bliźnięta. Juda nie zasługiwał na syna. Na skutek chodzenia własnymi drogami był w końcu bezdzietny. A teraz Pan Bóg okazuje łaskę. Ma nie jednego syna, ale ma bliźniaki. Podobnie jak Rebeka. Końcem jej bezdzietności i zmagania się były bliźnięta. Bóg przełamuje grzech jakby podwójną łaską. Dwójką chłopców. I ponownie Mamy ten motyw, który powtarza się w Bożym działaniu, że młodszy jest wybierany przed starszym. Bóg postępuje odwrotnie do naszych ludzkich wyobrażeń. Nie pierworodny Zerach, ale drugi, Perez, który nieoczekiwanie i nienaturalnie, jak dla porodów bliźniaczych, przedarł się przed brata. To ten Perez jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który również przedziera się przez to, co niemożliwe. Poczęty z Ducha Świętego. Niemożliwe. Narodzony z Panny. Niemożliwe. Położony w żłobie na siano dla bydła, zamiast w dziecięcej komnacie w królewskim pałacu. Zwiastował całą wolę Bożą, całkowicie na przekór wyobrażeniom mądrych i głupich, wykształconych i niewykształconych. Umarł na krzyżu, ponosząc karę za grzeszników, której oni sami nie byli w stanie spłacić. Znów rzecz niemożliwa, spłacił karę za grzeszników. Powstał z grobu do życia. Niemożliwe. Powróci, aby sądzić, co wydaje się niemożliwe. I w większości wydaje się, że nigdy nie nastąpi. To jest Pan Jezus Chrystus na obraz Zerecha, na obraz Peresa, przepraszam. Przedarł się przez to, co niemożliwe. Osiągnął to, co niemożliwe. A więc widzimy, że Pan Bóg okazuje potrójną łaskę w tym rozdziale. Okazuje łaskę Tamar, okazuje łaskę Judzie, okazuje łaskę przez narodziny Peresa i Zeracha. Te wydarzenia są dla nas jako zastosowanie, wezwaniem do uwielbienia Boga i Jego zdumiewającej łaski, która pokonuje ludzki grzech i przemienia najgorszy rodzaj ludzkiego grzechu. W najgorszym ludzkim grzechu łaska zwycięża. Pomyślmy sobie o tym. W żyłach Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, nie płynęła szlachetna krew żydowska. Jaka krew płynęła? Płynęła krew kananejska, moabicka. Jaka krew? Krew grzeszników, których przyszedł zbawić. Przodkami Jezusa są grzesznicy, z którymi przyszedł się utożsamić, aby ich zbawić. Jezus nie wstydził się przyjść na ten świat do grzeszników i mieć grzeszników za przodków. Jaki stąd wniosek dla nas? Jeżeli Bóg dał upamiętanie i zbawienie takim grzesznikom jak Juda, jak król Dawid, jak Zacheusz i wielu innych, to czyż nasze grzechy są większe niż ich, żeby Bóg nie mógł nam przebaczyć? Boża łaska nie ma ograniczeń i ten rozdział jest tego dowodem. Boga powinniśmy wielbić za Jego cudowną, zdumiewającą łaskę. Ten rozdział jest też ilustracją słów apostoła Pawła. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Pan Bóg nie odrzuca upamiętującego się grzesznika, ale w Chrystusie przyjmuje go nawet za 77 razem. Bo to właśnie w żyłach Pana Jezusa płynie ta krew grzeszników, Kananejczyków, Moabitów, Izraelitów. On jest kością naszych kości i ciałem naszego ciała. a jednak żył bez grzechu i umarł za nas w nasze miejsce. Ten rozdział jest też wezwaniem do pokory. Wezwaniem do pokory. Juda był dziedzicem Bożego błogosławieństwa, danego przez pradziadka, dziadka i ojca, przez Boga, tym przodkom. Ale to dziedzictwo nic mu nie dało, jeśli tylko był dumny z tego i w tym pokładał nadzieję. Juda myślał, moi przodkowie, pradziadek, dziadek, proszę, jacy dzielni byli. Tyle przeszli, dali radę, takie rodziny. Teraz ja dam radę, ja im pokażę, ja też umiem. Ale Juda potrzebował czego? Desperacko potrzebował Bożej łaski osobiście. Nie w przodkach. Abraham mu nie mógł udzielić tej łaski. Łaska okazana Abrahamowi czy Izaakowi nie zbawiała Judy. Może mieliśmy, ktoś z nas, niewielu tutaj, miało wierzących przodków. Bardzo dobrze, że ktoś ma taką historię. Ale nie można w tym pokładać nadziei. Każdy potrzebuje Bożej łaski osobiście, bo bez niej jest jak Juda w tym rozdziale, który w swojej pysze i w swoim zuchwalstwie uważał, że sam sobie da radę bez Boga. Świadomość wiary przodków powinna odwrotnie skłaniać nas do pokory, a nie do ufności w ciele. Bo przecież nikt przed Bogiem nie jest sprawiedliwy. Skoro moi przodkowie byli wierzący, to nie dlatego, że byli tacy świetni, tylko dlatego, że byli takimi grzesznikami, jakimi byli. A Bóg mimo to okazał im łaskę. Bo jaką mamy gwarancję, że my, gdybyśmy się znaleźli w sytuacji podobnej jak Juda, czy Adam w raju, czy król Dawid, czy Batrzeba, czy byśmy nie zgrzeszyli jak oni? Bez łaski jesteśmy takimi samymi grzesznikami jak oni. Także jako wierzący ten rozdział wzywa nas do pokory. Bo tak jak wielka jest godność człowieka wierzącego, to jednak jesteśmy tylko wierzącymi grzesznikami. Ten rozdział mówi też po raz po trzecie o nadziei w Chrystusie. Bardzo krótko. Dla takich ludzi, nawet jak Juda, jest nadzieja. Bo nawet do takiego grzesznika jak Juda może schylić się Bóg w swojej łasce. A więc widzimy potrójną łaskę w tym rozdziale. I widzimy to zastosowanie, żeby wielbić Boga za Jego łaskę. Jeśli chlubić się, to chlubić się tylko w krzyżu Chrystusa. A jednocześnie nie ma takiego grzesznika, który nie może mieć nadziei w krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.